muzyczne Radia Kielce.
Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Wojciech Bolewski. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a zaproszenie do debaty przyjęli dziś senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Rak, Konfederacja.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Witam państwa.
Poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
Dzień dobry.
Lucjan Pieczczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry wszystkim.
Oraz Maciej Sokalski, Polska 2050.
Dzień dobry państwu.
Rozpoczynamy pierwszy temat naszej dyskusji. Komisja Europejska wraca do pomysłu obowiązkowych relokacji w państwach członkowskich nielegalnych migrantów. Kraje, które odmówią ich przyjęcia, mają płacić karę w wysokości 22 tysięcy euro za osobę. Czy zatem Polska powinna przyjąć na siebie nowe zobowiązanie, czy wykazać, że nasza pomoc Ukrainie jest wystarczającą odpowiedzią na pomysły Unii? Zacznijmy od pana Macieja Sokalskiego z Polski 2050.
Wydaje się ta propozycja nie za bardzo trafiona. Myślę, że nie wejdzie w życie, bo ona za daleko idzie. Trochę tak jakby komisja z wysokiego C rozpoczęła te propozycje dawać. Natomiast problem istnieje, problem jest dość spory. Pamiętamy, że w 16 roku, prawda, Turcja dostała pomoc od Unii i 4 miliony uchodźców po prostu dostała za to 6 miliardów i to wychodziło po 1500 euro na osobę. Myślę, że te 22 tysiące to jest w ogóle jakaś przesada. Natomiast w tamtym tygodniu minister rolnictwa Włoch zaproponowała, że Włochy przyjmą 500 tysięcy migrantów. Oczywiście każde z państw jest tutaj, ma swoją politykę. Rozumie, że Włosi przyjmują po to, żeby mieć pracowników, tak, do swoich plantacji.
Lucjan Pieczczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
No więc trzeba sprawy postawić na właściwym torze, bo media, niegdyś publiczne, biorą udział już w kampanii wyborczej PiS-u, czyli w tym elemencie straszenia Unią. I już wygląda ten przekaz tak.
Z całym szacunkiem, panie Lucjanie, no ale my sobie tego nie wymyśliliśmy. Podajemy tylko to, co proponuje Komisja Europejska.
No nie wiem, co wy podajecie, ale coś podajecie, więc chciałem tylko powiedzieć, że jest to przedstawiane już jako decyzja, podczas gdy jest to propozycja. Jest to propozycja rozwiązania tego ciśnienia migracyjnego, jakiemu będzie poddawana Europa. My jesteśmy poddawani na to ciśnienie migracyjne, imigracyjne ze wschodu, Włochy z południa, Niemcy z południa zachodu, Francja z zachodu. I dla radiosłuchaczy. To jest informacja ważna i poważna i prawdziwa też, że to są propozycje. O te propozycje walczą trzy kraje. To są Włochy, to są Niemcy, to jest Francja. To jest również Grecja. I ten problem bez wątpienia trzeba rozwiązać, tak jak trzeba rozwiązać wiele innych problemów, rozwiązywać. Chociażby takim problemem Unii Europejskiej jest też innego gatunku, z innego bieguna. To jest wojna w Ukrainie. Natomiast tutaj to jest taka propozycja. Czy ona jest trafiona? Moim zdaniem również nie. Tej propozycji nie poprą kraje Europy Wschodniej, Środkowej, nie poprze Finlandia. Nie popiera również tej propozycji Platforma Obywatelska, żeby nie było, bo to zaraz w tle są różne historie, które się dzieją, jak chociażby nieprzyjęcie na leczenie pokaleczonych dzieci chrześcijan syryjskich. To decyzja podjęta przez PiS przecież. Mówimy o faktach. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie to trzeba rozważyć, to trzeba znaleźć. Jak nie potrafię powiedzieć i chyba nikt nie potrafi powiedzieć, ponieważ w tym momencie dzieje się taka sytuacja. Proszę też pamiętać, że rząd polski, obecny rząd polski od niemal 8 lat, rząd polski wcale też nie jest tak, że nie jest przeciwko imigrantom, bo proszę pamiętać, że w Polsce pracuje obecnie na 9 przeszło milionów zatrudnionych osób i pracuje, to są dane państwowe, ZUS-owskie, pracuje w granicach 1,5 miliona imigrantów, z czego 800 tysięcy to są Ukraińcy, ale również proszę pamiętać, że chyłkiem boczkiem rząd polski wpuszcza, bo to są cenni pracownicy, pracowici niewymagający, takich jak z Nepalu, jak z Wietnamu, jak z Bangladeszu, jak z Pakistanu. Proszę pamiętać, choć Pakistan bardziej w stronę Wielkiej Brytanii się kieruje, więc proszę pamiętać, że rząd polski wpuszcza imigrantów, tylko cały czas nie chce wpuszczać tych, które są z krajów południowych, z krajów afrykańskich, nie daj Boże z krajów muzułmańskich.
Czy natomiast, zatem pana zdaniem powinien to zrobić?
Czy co powinien zrobić?
Rząd polski powinien wpuścić tych nielegalnych
rząd
imigrantów?
Rząd polski przede wszystkim, to jest, ale my wiemy, że to jest rząd, który nic nie potrafi oprócz psucia i capca rabca do własnej kieszeni. To ja panu powiem, co i radiosłuchaczom, co powinien zrobić polski rząd. Polski rząd powinien rozpocząć negocjacje już teraz, już rozmowy z Komisją Europejską. Proszę pamiętać, że Komisja Europejska to jest taki rząd europejski, który wykonuje wszelkie uchwały, ustawy Parlamentu Europejskiego, powinien rozpocząć negocjacje, powinien rozmawiać o tym, że wysiłek, jaki Polska, już nie patrząc, czy rząd, czy mieszkańcy, włożyła w przyjęcie migrantów z Ukrainy, jest tym zadaniem wystarczającym. Mało tego, ten rząd powinien wynegocjować jeszcze pomoc dla nas, dla Polski, za przyjęcie Ukraińców. Choć trzeba pamiętać, że cały czas polska gospodarka wskutek zapaści demograficznej, którą trzeba powiedzieć, bo za rządów PiS-u okazało się, że 68% niewiast polskich w wieku od 18 do 45 roku życia nie chce mieć dzieci. A my musimy mieć skądś pracowników. Tylko pytanie, panie redaktorze, odpowiedzcie mi wszyscy, tutaj jak jesteśmy i strona rządowa również, kto te negocjacje ma prowadzić? Pan Czarnecki? Pani Kempa? A może wyślemy tam Marka Suskiego? Po prostu rząd zamiast wyjść naprzeciwko temu, rozwiązać problem, będzie go rozgrywał wyborczo, znowu próbując do tych biednych imigrantów wzniecić nienawiść. A ci ludzie idą do dobra, do Europy, bo ona jest piękna, wspaniała. I coś z tym kartoflem trzeba zrobić.
Szejna, Nowa Lewica.
Tak. Więc wydaje mi się, że tego, czego brak jest polskiemu rządowi, to odrobiny rozsądku i odrobiny zrozumienia, jak bronić polskie interesy w Unii Europejskiej, co mnie nie dziwi zresztą, bo polska polityka zagraniczna leży w gruzach, no bo jak minister spraw zagranicznych na 4 dni czy 5 dni przed atakiem Rosji na Ukrainę jedzie do Moskwy, pan minister Rau, no to chyba trzeba...
Wiedząc, że ta inwazja
będzie, to ja naprawdę nie oczekuję. Ja nie mam wielkich oczekiwań od polskiego rządu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Minister, który jedzie do Moskwy zameldować się u ministra spraw zagranicznych Ławrowa na kilka dni...
A czy polityka Unii Europejskiej
on nie myśli o polityce imigracyjnej czy polityce Unii Europejskiej, tylko ma coś generalnie... ma pewien chaos. I teraz przechodząc do... Co ja bym radził? Ja bym radził, i tutaj też myślę, że w tej części pan poseł Lucjan się nie pomylił, że tak powiem, mądrze powiedział, ponieważ w Unii Europejskiej trzeba pewne rzeczy negocjować, zadbać o polskie interesy, ale nie po chamsku, nie po głupiemu, jak to się mówi, nie żeby tam kopać w kostkę. Jeżeli dla takich krajów jak Włochy, jak Niemcy, jak inne, ważne jest, aby w jakiś sposób stworzyć coś na kształt wspólnej polityki, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za nasze wspólne terytorium Unii Europejskiej, gdzie są wszystkie kraje, które są członkowskie, to ja tylko przypomnę, i to są dane, i chyba nie, i dobrze je pamiętam, Polskiej Służby Granicznej, że w zeszłym roku nawet tylko na granicy z Białorusią było 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nie wiem, ile z nich było udanych. Przez ostatnie pół roku było 8 tysięcy. Czyli my też mamy problem. To może my wszyscy powinniśmy usiąść do stołu, mówię całej Unii, porozmawiać Nie podoba mi się słowo przymusowe. Nigdy nikogo do niczego nie powinien zmuszać. Ale powiedz sobie tak, jakie są problemy Włoch, jakie są problemy oczywiście z imigrantami z innych części świata, jakie są problemy Polski z imigrantami przerzucanymi czy z Syrii, czy białoruskimi, czy innymi. I wreszcie, co to jest najważniejsze, Polska rzeczywiście, a szczególnie polskie społeczeństwo, dało ogromny wyraz solidarności, jeśli chodzi o uchodźców, a szczególnie to były kobiety i dzieci w związku z agresją terrorystycznej Rosji w Ukrainie. I to będą być negocjacje. Nie od razu się jeżyć, jak to się mówi, nie od razu wystawiać kolce, tylko powiedzieć, okej, są pewne warunki. A te warunki powinny być takie. Finansowanie Polski, jeśli chodzi o pobyt uchodźczyń i ich dzieci w Polsce, większe niż dotąd. Finansowanie naszych służb granicznych. Finansowanie tak naprawdę Frontexu i polskich granic wschodnich, które są granicami Unii Europejskiej. W zamian za to możemy o czymś rozmawiać, ale powiedzenie, że okej, to my chcemy, żeby Polska była w centrum uwagi, no bo rzeczywiście jest wojna, jesteśmy państwem frontowym, ale jak Włosi mają problem z tonącymi u ich granic, u ich wybrzeży, uchodźcami z różnych części świata, to nas to nie obchodzi, to nie jest mądre. Mądre jest usiąść do stołu, porozmawiać i żeby stworzyć taką politykę, na której Polska skorzysta, bo dla nas ważna jest polityka wschodnia, dla Włochów jeszcze inna, więc to jest taki mój sposób myślenia i tak bym radził ministrowi spraw zagranicznych i rządowi. Natomiast jedno, co muszę podkreślić, na pewno nie zgodziłbym się, gdybym dzisiaj był ministrem spraw zagranicznych, na jakiekolwiek słowo przymuszenie Polski do czegoś. Ja bym stwierdził wspólna decyzja i wspólna polityka.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja chcę jeszcze raz podkreślić to już, o czym moi przedmówcy mówili, że jest to propozycja, która będzie podlegać ustaleniom, negocjacjom, jeśli chodzi o warunki, kogo go jeszcze. No, jest prawda, że przybyło imigrantów, czy przybywa. Mamy określone doświadczenia z roku 2015. Wiem, jakie były popełnione błędy. Stąd no, to wszystko w jakiś sposób powinno podlegać pewnym ustaleniom na szczeblu międzypaństwowym. Oczywiście ta propozycja też daje różne możliwości, jeśli chodzi o analizę, możliwość pomocy humanitarnej, możliwość pewnych płatności za nieprzyjęcie, ale jednocześnie tak się zastanawiam, czy myśmy w sposób właściwy nagłośnili to na szczeblu europejskim, choć to o tym dużo się mówi, ale jeśli chodzi o sprawy przyjęcia uchodźców z Ukrainy, bo to przecież są duże koszty i
Początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 12 milionów uchodźców, 10 milionów później wróciło, czyli około prawie 2 miliony wciąż może pozostawać.
Ale te przekroczenia muszą mieć jakąś ewidencję, ile zostało, ile udzieliliśmy pomocy, ale na pewno to była duża skala i z tym się wszyscy zgadzamy. A jednocześnie też musimy patrzeć, że Europa potrzebuje siły roboczej, co było przyczyną dużego otwarcia Niemiec przez panią Merkel w roku 2015. Bo oni chcą też zrównoważyć z różnych krajów pracownikami, żeby nie było dominacji określonego kraju. Chyba w Niemczech jest w tej chwili 12% pochodzenia tureckiego. No to już jest poważna grupa osób. A więc i także tych pracowników potrzebuje Polska. Europa będzie, cała Europa, w tym także Polska, będzie miała małe przyrody, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. I stąd potrzeba. I to się już dzieje, że tych pracowników przybywa, o czym tutaj była mowa, z Pakistanu, Afganistanu, z innych krajów. To musi być przyjęty określony program. Program wchłaniania, program adaptacji, od problemów pewnych związanych z żywieniem poprzez sprawy wiary i edukacji i tak dalej.
A czy to nie jest tak, że Unia Europejska i Komisja próbuje wracać do czegoś, co już poniosło totalną klęskę i fiasko? No bo wiemy, że te ustalenia z 2015 roku nie weszły w życie i nie sprawdziły się jednym słowem.
Tak, był poważny problem. można powiedzieć, że była klęska, jeśli chodzi o podejmowane inicjatywy, ale jest taka sytuacja, jaka jest. Co musimy sobie zadać też pytanie, z czego wynika to takie duże zainteresowanie, ten napływ migrantów. Przede wszystkim są to problemy dochodowe, problemy biedy w tych państwach, problemy braku pracy, braku wody, a więc to też nawet zmiany klimatyczne działają na zwiększenie liczby migrantów. Szacuje się, ja się z takimi wynikami i z takimi liczbami spotkałem, że w skali świata gotowych do przemieszczenia się jest około 250 milionów ludzi. W skali świata. No, to mówi samo za siebie, a więc i Europa się nie zamknie, choć pewne ograniczenia są istotne i potrzebne, co także pokazał, jeśli chodzi o nasze relacje i płot na granicy z Białorusią. Czasami są takie okresy, kiedy płoty trzeba budować, że w przyszłości trzeba może rozbierać, no bo jeśli by się zmieniła sytuacja na Białorusi, czy w innych krajach, czy nawet w Rosji, co też może kiedyś nastąpi, nie szybko, ale nastąpi, takie miejmy nadzieję, to wtedy no, do tego trzeba inaczej podchodzić. Myślę, że także już na koniec, że także inaczej postrzegamy osoby z różnych krajów, o różnym kolorze skóry w Polsce, że to staje się pewną normalnością, z czego ja się bardzo cieszę, bo zawsze wielokulturowość, ale także wielowyznaniowość no, wzbogaca, choć stwarza problemy.
Andrzej Rak, Konfederacja.
Tak, drodzy państwo, to jest problem złożony, wielowątkowy. Jak widać, Unia Europejska nas nie zawodzi. Kolejny rewelacyjny pomysł. No cóż, ten pomysł się już raz pojawił w 2016 roku. Doskonale wiemy, jak to wyglądało. No niestety Unia Europejska nie jest już tą samą organizacją, którą była na początku, gdy została stworzona w latach 50. Później były traktaty paryskie i różnego innego rodzaju traktaty, które tylko ją... dowartościowały. No cóż, jak słucham tutaj wypowiedzi panów, posłów, z całym szacunkiem, tak się zastanawiam nad wieloma wątkami, ponieważ panowie tutaj mówią o dobrodziejstwie imigracji, dobrodziejstwie napływu siły roboczej do Polski. Ja chciałem tylko napomnieć, że PiS, idąc do wyborów, które wygrał, notabene już dwa razy i teraz zapewne będzie próbował zrobić to trzeci raz. Szedł na ustach ze sloganami narodowościowymi, chrześcijańskimi i tak dalej. Doskonale widzimy, co się w tym dzieje. Ja, proszę państwa, chciałem tylko nadmienić, że w obecnej chwili w Polsce mamy już ponad 136 tysięcy zezwoleń o pracę z krajów muzułmańskich. To nie jest tylko uchodźcy z Rosji i z ościennych krajów, które napływają na przykład z Niemiec, bo też są takie przypadki, że bardzo często przechodzą przez granicę i tutaj też szukają swojego miejsca. No cóż, mamy taką, a nie inną sytuację. No niestety, Unia Europejska, jeżeli się nie zreformuje, a zapewne to nie nastąpi w obecnej kadencji, no to będzie tylko gorzej. Unia Europejska, jak w tym momencie już widzimy, pozbawia kolejnych kompetencji państw narodowych. Dąży do tego, żeby te państwa europejskie, Europa, już ujmiemy to całościowo, ten temat, stała się wielonarodowościowa, wielokulturowa. Tutaj odniosę się jeszcze do słów szanownych panów posłów, przedmówców. Tak się składa, że przez wiele lat przebywałem za granicą, prawie 15 lat pracowałem za granicą i wiem dokładnie, czym się to wiąże, jak wygląda wielonarodowość i nie zgadzam się tutaj ze słowami tutaj szanownego pana posła z PSL-u. Znajdowałem się akurat w 2010 roku, gdy były zamieszki w Anglii, więc doskonale wiem, jak to wygląda z własnej autopsji i nie chciałbym, żeby coś takiego u nas w kraju zaistniało. No cóż...
To są skrajne sytuacje.
No to nie są skrajne sytuacje, mogę panu powiedzieć przykład, że ja się bałem wyjść z domu na przykład w nocy, gdzie chodziłem na bardzo wczesną godzinę do pracy, bo bałem się, czy nie dostanę w głowę czymś, za przeproszeniem. To są takie już z życia wzięte przykłady.
No, ale pan użył teraz argumentu, że właśnie nie należy tak ludzi traktować, jak pana tam traktowano. Nie wiem, czy pan to widzi.
Też był pan imigrantem.
Zgadza się, tylko szanowni panie, na innej zasadzie, ponieważ kraj własny tutaj nie stworzył warunków do rozwoju własnych ludzi. Tutaj państwo mówią o sytuacji, że brakuje nam ludzi do pracy i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, ilu ludzi wyjechało z Polski za granicę za chlebem. Z czym to jest związane? Z rozkradaniem gospodarki przez ostatnie 30 lat, że nie było żadnych miejsc pracy. Ludzie, którzy byli na tyle operatywni i na tyle zmobilizowani, wyjechali za granicę szukać lepszego życia.
Stamtąd tacy sami przyjechali operatywni.
Nie, szanowni panie, tutaj już niestety nie zgadzam się z panem całkowicie, bo to jest całkowicie inna kultura, proszę pana. Całkowicie inna kultura. Tak. Niestety to trzeba wziąć pod uwagę. Ja to mówię z własnej autopsji. Zachęcam pana do wyjechania na kilka lat. Zapozna się z tym pan wszystkim. I wtedy myślę, że pan będzie mógł...
Jak pan zarabiał funty, to...
Ale ja nie mówiłem, proszę pana, że panu nie przeszkadzałem.
Pan jest nauczycielem, panie Rosjanie, pan uczy w szkole.
Pan dość do sądu.
Wiem, za jakie pieniądze.
Apeluję o porządek naszej dyskusji.
Będę bardzo zobowiązany. To nie jest program stworzony tylko dla pana.
Panie Rosjanie, gdyby pan był uczniem w szkole, to został pan uwagę.
Pozwoli mi pan dojść do słowa i skończyć swoją wypowiedź. Będę bardzo zobowiązany. Dziękuję panu.
Szanowni panowie,
a pan jest posłem i nie
panie Lucjanie,
pan
apel do pana i do wszystkich uczestników naszej dzisiejszej dyskusji.
Byłbym zobowiązany, jeżeli da mi pan dojść do słowa. Dziękuję bardzo.
Prosimy o cierpliwe wysłuchiwanie.
Ja nie cierpiałem za funty szteringi, tylko cierpiałem z tego powodu, że bardzo tęskniłem za swoim krajem, a nie mogłem wrócić, bo nie było pracy.
Kwestia porządkowa, jeśli ktoś będzie chciał się odnieść do wypowiedzi swojego przedmówcy.
Da mi pan dojść do słowa, będę
wiem,
co zobowiązany. I to retoryka pana jest nie na miejscu, bo nie ma pan doświadczenia w tym temacie.
Będzie mógł to zrobić.
Ja tu tyrałem.
Przechodzimy do kolejnego z naszych gości.
Ja opłacałem, proszę pana, bo opłacałem rodzinę, pomagałem matce, pomagałem bratu.
Panowie, tutaj stawiamy kropkę w tej dyskusji. Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, czas.
Panowie, no niestety, no wybaczy pan.
Przywołuję panów do porządku. Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, w tym momencie czas dla pana posła.
Szanowni państwo, przede wszystkim Komisja Europejska powinna zejść na ziemię, bo to urzędnicy, nie wbierani urzędnicy. Jeżeli dzisiaj ja słyszę, że ma się karać państwa narodowe kwotą 203 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego imigranta ekonomicznego, bo tak naprawdę to imigranta, byli imigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy, bo uchodźca uchodzi przed wojną do pierwszego bezpiecznego kraju, a imigrant ekonomiczny uchodzi dla lepszego bytu i życia. A ja pamiętam rok 2014, gdzie wtedy Komisja Europejska chciała nas karać, nas Polaków, 250 tysięcy euro to była kara za nieprzyjęcie jednego imigranta ekonomicznego. Pamiętam, to wtedy było jeszcze za pani premier Ewy Kopacz. Donald Tusk już wtedy zostawał królem Europy. W 15 roku kompletnie właśnie dzięki dobrym decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości nie doszło do tej sytuacji. Komisja Europejska i te kraje wiodące robią o to tak. Oni najpierw stwarzają problem, a później mówią, to dobrze, to tym problemem się podzielmy. Tylko, że jeżeli my dzisiaj pomagamy na przykład dla narodu ukraińskiego w sposób największy, najwyższe kwoty, największa ilość relokowanych tutaj uchodźców, czyli osób, które uchodzą przed wojną do pierwszego bezpiecznego kraju, bo to jest istotą, ta definicja, a nie imigrantów ekonomicznych, jak ci, którzy lądowali chociażby samolotami z Bagdadu na lotnisku w Mińsku po to, żeby destabilizować polską granice, to Komisja Europejska mówi, okej, to radźcie sobie sami. Coś tam rzucą z pańskiego stołu, coś tam spadnie i w tym momencie my sobie mamy radzić sami, ale już ich problemy i jak wygląda to multikulti, ta wielokulturowość, o której to zostało wspomniane, to widzieliśmy chociaż po strajkach, czy po demonstracjach, które odbywały się we Francji, w Niemczech. Dzisiaj w Niemczech, proszę sobie wyobrazić, że w Hamburgu komendant policji wydał już zarządzenie, tam do policji poszukuje się otóż osoby z wyznania islamskiego po to, że muzułmanie nie mogą, z nimi nie mogą być przeprowadzane czynności przez rodowitych obywateli Niemiec w służbie policji. No ja nie chcę takiego kraju. Ja rozumiem, że gdzieś toczy się wojna, ktoś jest uchodźcą i on uchodzi do bezpiecznego kraju. Ale jeżeli ktoś dla lepszych warunków bytowych chce przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi państwami i do tego też w bardzo dużym stopniu doprowadziła Unia. Pamiętamy, to był 14 rok, to dzisiaj Unia Europejska, ta, która nie chce nam pomagać. Nie chce pomagać dlatego rządu, rządu nie chce przeznaczyć odpowiedniej ilości środków, żeby wspierać nie Polskę, bo walczy Komisja Europejska z tym rządem i to doskonale widzimy. Jeżeli ktoś wpisuje się w tą kampanię, to nie media publiczne, to właśnie Komisja Europejska, która do dzisiaj blokuje KPO, to właśnie Komisja Europejska, która do dzisiaj nie przeznaczy odpowiednich kwot na to, żeby tutaj uchodźcy z Ukrainy mieli zapewnione wszystko, tylko te środki trafiają głównie z budżetu państwa polskiego. I to trzeba zmienić. Jeżeli Komisja Europejska się nawróci, wróci do podstaw i zostanie przywrócona ta Europa chrześcijańskich ojczyzn, ta właśnie, na których na traktatach, na zasadzie traktatów, w których wstępowaliśmy do tej Unii Europejskiej, to będzie dobrze. Tylko Komisja Europejska musi się nawrócić.
Pora już na ostatniego z naszych gości. Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość. Czy Polska powinna przyjąć na siebie nowe zobowiązanie? Czy powinniśmy wykazać, że nasza pomoc Ukrainie jest wystarczającą odpowiedzią na pomysły Unii?
Najpierw wyrażę zdziwienie, że przedstawiciel Platformy pokusił się o kolejne bardzo mnie zaskakujące określenie dla polskiego rządu, a mianowicie, że rząd jest w tej chwili taki capcarapcap. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Bardziej rozumiałem...
publicznych pieniędzy do własnych kieszeni, panie senatorze. Czyli to, ten cały Instytut Badań i Rozwoju...
Czyli to oznacza capcarapca. Bardziej rozumiałem to, kiedy przedstawiciel, prominentny przedstawiciel Platformy mówił, że rząd, że państwo polskie pod rządami Platformy to była kamieni kupa. Bardziej to rozumiałem, bo capcarapca do mnie nie przemawia. Natomiast do rzeczy. Otóż w 2015 roku część szeregowych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej mówiła, że Platforma przegrała te wybory między innymi dlatego, że pani Ewa Kopacz i inni przedstawiciele Platformy byli tak bardzo otwarci na imigrantów, na uchodźców i na te wszystkie rozwiązania o relokacji uchodźców, które proponowała wtedy Komisja Europejska i pani Angela Merkel. To była jedna z diagnoz tej klęski wtedy w 2015 roku Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia swojego podejścia do tego tematu. Jesteśmy za mądrymi decyzjami Komisji Europejskiej, które zmierzałyby do zatrzymania tych potencjalnych uchodźców i imigrantów w ich krajach, stworzeniu takich warunków rozwoju, takiej demokracji, wspieranej również, jeśli chodzi o miejsca pracy, o rozwój demokracji, żeby oni mogli tam pozostać, bo wtedy w sposób jednoznaczny i właściwy odsuniemy to niebezpieczeństwo nadmiernego napływu imigrantów, uchodźców, tych nielegalnych, różnego rodzaju. I na to Polska godzi się, że powinniśmy się jako Unia Europejska tutaj na to dokładać wszyscy, bo to jest dla nas najbezpieczniejsze. W tej chwili kolejny pomysł urzędników, bo to nie jest rząd. Komisja Europejska nie jest rządem, panie Lucjanie. To są,
jest quasi rządem, to są urzędnienie. Ja
premierowie...
Nie życzę sobie, panie senatorze, żeby robił pan ze mnie głupka. Ale ja wiem, czym jest Komisja Europejska.
To jest rząd. To są urzędnicy.
Nie życzę sobie. Zgadza się.
Rada. Na radzie są
rządy. Ja nie robię z pana głupka, no panie Lucjanie.
No niestety tak to zabrzmiało.
Absolutnie.
Bardzo mi się to nie spodobało.
Nie robię żadnego. Powiedziałem tylko, że
tej wyższości PiS-u wobec Platformy.
Pan uważa, że Komisja Europejska to jest quasi rząd. Ja uważam, że to nie jest rząd. To są urzędnicy, którzy powinni być na usługach wszystkich państw narodowych. Na równi każdego państwa. Ale do rzeczy. Cały czas do rzeczy.
Ale mają spore kompetencje.
No i właśnie niestety wykorzystują, próbują je wykorzystywać w sposób czasem niegodziwy, bo uważam, że narzucanie takiej kwoty za jednego nieprzyjętego imigranta czy uchodźcę, to jest działanie niegodziwe. Powinni zrobić bilans. Które z państw Unii Europejskiej w jaki sposób pomaga dla uchodźców, dla imigrantów? Było tutaj już mówione. Przedmówcy mówili o tym, że przyjęliśmy 12 milionów uchodźców z kraju wojny. 2 miliony jest u nas. Ale na jakiej zasadzie? Przecież to nie są na takiej zasadzie jak w wielu krajach europejskich, że są wydzielone zony, odgrodzone i tam są ci imigranci stłoczeni, bez pracy, dostają tylko jakiś tam socjal po to, żeby przeżyć. przeżyć i żeby gdzieś tam ich rozlokować. U nas Ukraińcy, ci, którzy szukają u nas domu i schronienia, dostają to. Dostają pracę, dostają opiekę nad dziećmi, dostają numery PESEL, bo traktujemy ich poważnie. Dostają różnego rodzaju zasiłki, zapomogi na równi z naszymi obywatelami, bo traktujemy ich poważnie. I swoje zadanie jako najbliższego sąsiada, dającego schronienie, traktujemy poważnie. Też któryś z panów tutaj wspomniał o tym, bardzo przepraszam, któryś z panów wspomniał o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. To też Komisja Europejska, chyba pan poseł Szejna, Komisja Europejska powinna to uwzględnić. Panowie, do teraz było 10 tysięcy, w tym roku już 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Mimo, że jest 180 kilka kilometrów płotu, mimo, że jest naszpikowany elektroniką ten obszar, 200 chyba coś, koło 6 kilometrów, naszpikowany elektroniką obszar graniczny, to i tak 10 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę, bo białoruskie służby obserwują. Gdzie tylko jakaś luka się pojawi, tam puszczamy strumień tych imigrantów przywiezionych z różnych krajów. To jest już chyba cały świat. Praktycznie Białorusini tutaj sprowadzają, żeby przekroczyli granicę. To już jest 2/3 tego stanu, co było w ubiegłym roku. My sobie musimy z takim problemem radzić i niech komisja nam w tym pomoże. Postuluję do szanownej Komisji Europejskiej, żeby nam zapłaciła 22 tysiące euro za każdego Ukraińca, którego tutaj ugościliśmy, przyjęliśmy, dajemy szansę życia normalnego, a wtedy będzie nas na to stać oczywiście, będziemy tę opiekę jeszcze lepszą świadczyć, a to, że Polska jest otwartym krajem od wieków, to też prawda, nikt temu nie zaprzeczy. My mamy to w naturze, myśmy przyjmowali całe narody po to, żeby u nas znajdowały bezpieczne miejsce pobytu. Nas nikt nie musi uczyć gościnności, ale takiej rozsądnej gościnności, czyli najpierw pomagamy sąsiadowi tam, gdzie jest jego dom, żeby tam został, żeby tam mógł żyć i tak chcemy robić, nawet w krajach afrykańskich, czy w krajach, które dotknięte są kryzysami różnego rodzaju. A jeżeli już jest gdzieś wojna, to przyjmujemy ich jak braci, bo tak to trzeba powiedzieć. Nie godzimy się jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby Komisja Europejska wracała do swoich naprawdę nietrafionych pomysłów z tym, żeby karać państwa narodowe za to, że nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców.
Jeśli ktoś chce się odnieść do wypowiedzi przemówców, posła Andrzej Szejna, krótko,
tak, ja powiem tak, no, to co pan powiedział, panie senatorze, to wybrzmiało bardzo interesująco, tylko że to nie ma nic wspólnego z polityką tego rządu. Pan właściwie po tej wystąpieniu, poza takimi uwagami do pana posła Lucjana, powinien zapisać się do opozycji, ponieważ ja się z panem zgadzam. Tak, powinna być wspólna polityka Unii Europejskiej. Tak, powinniśmy znaleźć w Unii Europejskiej środki na uchodźców. Tak, nie chodzi tutaj o uchodźców. Ktoś z panów użył słowa nielegalny. Nie, uchodźca nielegalny, nie może być uchodźca nielegalny. Tak? Nie może być. Uchodźca jest uchodźcą zgodnie z prawem. Czyli mówimy o ludziach, którzy uciekają z różnych przyczyn, między innymi ze względu na wojnę i mają prawo do tego, żeby uzyskać tu azyl, między innymi polityczny. I tutaj o to chodzi, rozumiem, Unii w tych dyskusjach w Unii Europejskiej. I teraz, panie senatorze, no, czasami jest takie powiedzenie bardzo ważne, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak? No jeżeli pan mówi i słusznie, że powinniśmy w Unii Europejskiej uzyskać większe środki, większe wsparcie, okej, ale to samo chcą Włochy, Niemcy i tak dalej, to ja panu powiem tak, jest taki żart, jak się modli człowiek w kościele i młody i mówi, Panie Boże, chciałbym zarobić $1 000 000. I tak 10 raz to powtarza i Bóg się odzywa, no dobrze, wszystko fajnie, to kup los na loterii wreszcie, tylko nie siedzisz w tym kościele i się modlisz. I tak wygląda ten polski rząd, że ani nie złożył wniosku o środki z funduszu, z Krajowego Planu Odbudowy, czyli te miliardy, bo nie nawet wniosku do Unii Europejskiej, ani nie składacie wniosków o tym, o czym pan mówi, bo proszę mi to pokazać, ani nie składacie konkretnych propozycji. Inne kraje mają swoje potrzeby, mówią, no bo byśmy chcieli tak i inaczej to rozwiązać. Chcemy, żebyśmy się podzielili tymi uchodźcami, chcemy, żeby to było środki, ale tu nie ma nic, nie ma żadnej propozycji. Dlaczego nie złożyliście wniosków o to, żeby na przykład o te 20 tysięcy, o których pan mówi, za imigrację, czy niewłaściwie i dzieci z Ukrainy. Nie zrobiliście tego, to wie pan, to jest mowa trawa.
Niech po tam wliczą te 2 miliony Ukraińców.
No to niech pan napisze, niech pan kupi ten los na loterii, bo pan opowiada tak jak cały PiS, całe bajki na resorach, a na końcu mówi, że Unia jest zła, a nawet do tej Unii nie złożyliście żadnego wniosku.
Jednym zdaniem poseł Czesław Siekierski, za chwileczkę Lucjan Pieczczyk, także króciutko poproszę. Panie pośle, czas dla pana.
Tak. Myślę, że trzeba dokonać pewnej analizy doświadczeń francuskich, gdzie był napływ z dawnych kolonii. To także są pewne ich zobowiązania w stosunku do ludności z tych terenów. I także analiza tych doświadczeń niemieckich po roku 2015. Jeśli Francuzi właściwie wydzielali, oddzielali tych uchodźców, nie było żadnej takiego włączenia w życie społeczne kraju, miasta, środowisk lokalnych, to w Niemczech wprowadzono cały system monitoringu, system wciągnięcia w problemy edukacyjne, przygotowanie do zawodu, położono specjalnych pracowników w ich tam poszczególnych strukturach lokalnych i myślę, że takie to i to dało efekty. Oczywiście jest problem, będzie problem, ale no, myśmy też tu, o co było, byli uchodźcami, jeździliśmy, tylko byśmy jeździli, tośmy jeździli do pracy, solidnej pracy i myślę, że także no, byliśmy wręcz wzorowymi pracownikami.
To jest imigracja ekonomiczna.
Ja wiem, no tak, ale było też różnie, ale też też tych części imigrantów, no przecież większość to są przecież podłoże ekonomiczne i trzeba stworzyć cały system, aby oni zostali włączeni w życie społeczne, to co robiliśmy, że nadajemy PESEL uchodźcom z Ukrainy, że ale trzeba włączenia także w system edukacji, w system ochrony zdrowia, w system w ogóle, aż nie jeśli chodzi o pracę.
Żeby
byli elementem, czy no, wpływali na rozwój.
Mamy jeszcze drugi temat i teraz dosłownie jednym zdaniem Lucjan Pieczczyk i Andrzej Rak z Konfederacji.
Bardzo proszę pamiętać o tym, że będę wszędzie mówił, że bohaterami to zostali ci, którzy tu zostali, na pierwszej linii frontu. Tu bili się o Polskę i tu cierpieli za Polskę, za słabe pieniądze, za małe, bo właśnie jestem nauczycielem i wiekuiście za to, że jestem nauczycielem, dostawałem od państwa polskiego w tyłek. Zwłaszcza wtedy, kiedy od 2015 roku rządzi PiS.
Jak wtedy nauczyciele żyli? 7-15, niech pan powie, był pan poseł Platformy, panie Lucjan.
Już odpowiadam.
Jak wtedy nauczyciele
już
żyli?
Już odpowiadam na te jak zwykle nietrafione argumenty. Tak. Za naszych
wtedy
czasów...
był dobrobyt dla
w czasie za naszych czasów nauczyciele dostali 30% podwyżkę na start. Proszę o tym powiedzieć, to są fakty. Ja wiem, że dla PiS-u się fakty nie liczą. Fakty są takie, wracam. Moment, ale chciałbym teraz z kolei ja coś powiedzieć. Ja tylko przypomnę dla PiS-u, że nie przyjął na leczenie dzieci syryjskich, chrześcijańskich, na leczenie tutaj do nas, do Gdańska. Ale teraz tak, mam takie pytanie. Kiedy wreszcie PiS wystąpi do Unii i zacznie się bić o pieniądze? Napiszę po prostu wniosek do Unii o pieniądze na uchodźców z Ukrainy. I druga rzecz. Kiedy w takim razie rząd PiS-u i kto zacznie chodzić za tą sprawą, o której dzisiaj tak mówimy? Bo ja rozumiem, że dla PiS-u pasuje, żeby rozjeżdżała nas Komisja Europejska, używając wielkich słów, a oni będą to rozgrywać politycznie. Ja wiem, że to jest rząd, który nic nie potrafi pozytywnego zrobić, jest do niczego. Inflacja, drożyzna, ruskie rakiety.
Panie Lucjanie, bardzo dziękuję.
Leży służba zdrowia. Ale kiedy PiS zacznie za tym
panie
chodzić
Lucjanie,
i kto?
Dziękujemy. Andrzej Rak, Konfederacja, jeszcze jedno. Panowie, Andrzej Rak, Konfederacji, dosłownie jedno zdanie w tym temacie. Przechodzimy teraz do kolejnego.
Ja nadmienię tylko jeszcze jedną kwestię. Drodzy panowie, w 2018 roku pojawił się dość ciekawy artykuł w angielskiej gazecie The Independent, gdzie była przedstawiona sytuacja porównywalna z angielską odnośnie imigracji muzułmańskiej w Polsce. Chciałem nadmienić, że Polska od 6 lat jest rekordzistą w Unii Europejskiej w przyjęciu liczby pracowników. W tym momencie
imigracja
jest olbrzymia.
Oczywiście.
Jest olbrzymia imigracja w tym momencie. Od 6 lat jesteśmy liderem. Nawet Instytut Ekonomii przyznał, że w ostatnich latach mamy więcej imigrantów zarobkowych, tymczasowych niż Niemcy i USA. co jest po prostu kuriozum. Mało tego, gazeta ta przedstawiła artykuł, w którym przedstawiła sytuację Anglii w porównaniu z Polską, gdzie w latach 50. wpuszczano rocznie około 16 tysięcy imigrantów z Karaibów, z byłych kolonii angielskich i dochodziło już wtedy do problemów etnicznych w Anglii.
Ale czy pan chce powiedzieć, że bardzo. Po prostu PiS przyjął imigrantów, a teraz nimi straszy, tak?
Panowie, znaczy, bardzo
nie o to
dziękuję.
Chodzi o fakt, że są przyjmowani pomimo tego, że nie są, że te dane są ukrywane, nie są podawane do oficjalnych statystyk.
A teraz nimi straszy.
Pan Andrzej Duda rok temu. Ostatnie słowo.
Ostatnie słowo.
Pan Andrzej Duda rok temu podczas konferencji na jednym z przejść granicznych powiedział, że przeszło kilkadziesiąt nacji przez granicę. Czy my tak naprawdę wiemy, ilu mamy tych imigrantów w tym momencie w kraju i kto przeszedł? Zastanówmy się na tym.
Przechodzimy do drugiego tematu. Bardzo
170 nacji pan Andrzej Duda powiedział, że przeszło, więc na pewno 8 tysięcy.
Pora na nasz drugi temat. Czy wprowadzenie darmowych przejazdów autostradami to wsparcie dla kierowców, czy jak twierdzi część opozycji, tylko element kampanii wyborczej? To temat związany z ubiegłotygodniowym posiedzeniem Sejmu. O krótkie bardzo wypowiedzi proszę. Zaczynam od pana Macieja Sokalskiego, Polska 2050. Po niespełna dwie minuty dla każdego z panów.
Dla mnie ewidentnie jest to element kampanii wyborczej. Nie widzę żadnego sensu w takim jednostronnym robieniu z autostrad właśnie darmowych, gdzie lepiej byśmy poszli, że w kierunku zielonej transformacji bardziej dotowali kolej czy inne. Nie wiem w ogóle, co rząd miał na myśli w tym względzie i nie mogę się tego, oprócz oczywiście kampanii.
Króciutko poproszę także Lucjan
Nie Pietrzyk. Części, tylko całej opozycji, panie redaktorze, bo to jest takie symptomatyczne deprecjonowanie, gdzie się da w mediach publicznych opozycji, więc cała opozycja, pan z Konfederacji musi mi wybaczyć, ale po tym jak zagłosowaliście za Lex Tusk, Konfederacja nie jest opozycją, bo idzie w ramię, natomiast dla słuchaczy to jest bardzo ważne, dwa odcinki, jeden za 16.20, a drugi za 9.90, ale uwaga, tylko osobówki. Transport ciężarowy nie. Transport ciężarowy dalej płaci i takie jest wsparcie dla gospodarki. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No proszę państwa, no coraz bardziej widać, że PiS widzi, że przegra te wybory. Nie ma się co dziwić, bo to jest tak nieudaczne rządzenie, że to się w głowie nie mieści. W związku z tym kupuje wszystkich za wszystko. No panowie, ten ostatnie rząd jest do niczego.
Zdanie,
uwaga, dlaczego? Ostatnio rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy wzięli kredyty hipoteczne na budowę domu. Kto wziął 2000 kredytu, ratę i teraz płacił 2000 ratę kredytu, teraz płaci 4000. Dlaczego, panie redaktorze, nie porozmawiamy w ogóle o takich tematach jak Lex Tusk, jak upadek tego programu Mieszkanie Plus?
Panie Lucjanie, o wielu tematach rozmawiamy w studiu politycznym. Dziś mamy te dwa tematy, jeśli pan przyjął zaproszenie do naszej dyskusji.
Dlatego raty kredytu chyba poszły w górę. Na całym świecie
od 40
lat w Ameryce nie było takiej inflacji.
Panie pośle, pan nie zrozumiał, odpowiem panu naukowo. Pierdu.
Panie Lucjanie.
Poseł
Andrzej Szejna na Waleńsku. Panowie poza anteną pozwolą, że panowie sobie wyjaśnią te swoje te wymienne zdań mogą dokończyć. Teraz czas dla posła Andrzeja Szejny, gdyż czasu dużo nie mamy. Proszę.
Ja powiem dosyć lapidarnie, precyzyjnie. Tutaj widzę, że podają dosyć barwne opisy i bardzo mnie to zaintrygowało. Natomiast zupełnie poważnie powiem w ten sposób. No to jest oczywiście kolejny jakiś tam festiwal różnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, no bo przecież, szanowni państwo, i zwracam się do słuchaczy, no codziennie dojeżdżacie do szkół, do żłobków, do lekarza, do szpitala, no są różne sytuacje, do sklepu, z małych miejscowości, szczególnie w rejonach wiejskich. I naprawdę żadna z was nie dojeżdża autostradą. To, co zrobił PiS przez swoje lata rządów, to jest wykluczenie komunikacyjne, szczególnie na obszarach wiejskich. Zlikwidowano wiele różnych połączeń.
Tysiące,
bo po prostu samorządy nie było stać. Przeliczniki, pieniądze na to zostały wstrzymane, bo oczywiście większość samorządów w Polsce nie jest pisowska, nawet trzeba było je ukarać za to, że jakoś nie są w PiSie. I dzisiaj przecież to, że jedna czy druga, trzecia osoba nie dojedzie do szkoły, nie dojedzie do przedszkola, nie dowiezie dziecka do żłobka, no to przecież nie rozwiąże się tego przez autostradę. No na miłość boską, więc panowie, tu zwracam się do szanownych panów z Prawa i Sprawiedliwości, pana senatora, pana posła, no nie zamydlicie ludziom oczu jakimiś tam bezpłatnymi autostradami. Prawda jest taka, przez was ludzie nie mogą dotrzeć do najważniejszych miejsc, gdzie są ich pierwsze potrzeby.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe,
Koalicja Polska. Tak, propozycja ładnie brzmi, tak w tej momencie bardzo kampanijnym. Mało szczegółów, no kto sfinansuje, bo sfinansują wszyscy. Nie tylko ci, co korzystają, ale finansują ci, co jeżdżą po bardzo słabych, lokalnych drogach, które no, one się poprawiają, ale oni też będą płacili za to, że będą część zmniejszone koszty przejazdu autostradami. No jest problem bardzo trudny, jeśli chodzi o autostrady, gdzie byli wykonawcy prywatni i to są ogromne koszty do budżetu, dla budżetu, bo trzeba je w jakiś sposób to zapłacić wykonawcom. W związku z tym, no kto znowu zapłaci? To wtedy nie będziemy, no będzie to kosztem innych działań, które muszą być ograniczone. A więc to wymaga takiego przemyślenia, rozsądku, żeby no, nie płacili ci, których na to nie stać i którzy z tego nie będą korzystać.
Andrzej Rak, Konfederacja.
No cóż, drodzy państwo, biorąc pod uwagę sytuację w kraju, że większość ludzi niestety nie interesuje się polityką z przyczyn wiadomych, no każdy slogan brzmi bardzo ładnie. Ja pozwoliłem sobie tutaj odnotować jedną rzecz. Jak to się ma ta propozycja darmowych autostrad z kamieniami milowymi wynegocjowanymi z Komisją Europejską? Ja pozwoliłem sobie tutaj wynotować, że jest jeden kamień milowy o nazwie E16G, który mówi o tym, że rozszerzenie systemu opłat dodatkowych będzie obowiązywało dodatkowe 1400 km autostrad i dróg ekspresowych. Więc jak to się ma do tego w tym momencie? Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało renegocjować umowę z Komisją Europejską odnośnie tego faktu. I jeszcze jedna rzecz, która mi się nasuwa, mojej osobie nasuwa się na myśl. Odnośnie pobierania opłat na tych autostradach, dwa lata temu był wprowadzony system przez Prawo i Sprawiedliwość, tak zwany ETOL, pobieranie biletów i tak dalej. Drodzy państwo, na ten system zostało wydanych 450 milionów złotych. Co w związku z tym? Gdzie te pieniądze, jeżeli teraz pójdą? Ta autostrada, bo o ile się orientuje, będzie to 246 kilometrów.
Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska.
To ja odpowiem, bo tutaj państwo wskazali, że nie będzie to dotyczyło samochodów ciężarowych, czyli tych powyżej 3,5 tony i ten system ETOL pozostanie. Nikt nie ma zamiaru likwidować. Natomiast mnie dziwi taki lament, gdzie kiedyś żeście lamentowali, że nie ma pieniędzy na program 500+, konkretnie pan Donald Tusk o tym mówił, ironizował, że będzie przycisk gdzieś tam od znajdywał, naciskał, będą wylatywały pieniądze. Później mówił, że ten program też tak naprawdę Ewa Kopacz miała gotowy, tylko go gdzieś tam w szufladzie miała schowanego i nie zdążyła wygrzebać do wyborów. Teraz jak jest waloryzacja programu 500+, mówicie, że 800+, to jest w ogóle tam rozdawnictwo, no ale generalnie...
Od 1 czerwca, ale chcecie dać ludziom pieniędzy.
Bo to wygeneruje 30 miliardów, jak pan wie, to trzeba ująć w przyszłorocznym budżecie państwa polskiego, a my damy te pieniądze.
W środku roku, nie chcecie dać pieniędzy ludziom i tyle.
Jest taki nerwowy. Nie,
panie Lucjanie,
no,
przywołujemy do porządku.
Nie, bo trzeba mówić prawdę.
Ale
nie oplatać czasami... przerwy.
Czyli program 500+, to było 40 miliardów, teraz trzeba wygenerować kolejne 30 miliardów i ten rząd jest wiarygodny, spełnił poprzednie obietnice wyborcze, proszę się nie martwić, tamten spełni, to nie jest rząd Donalda Tuska, który podniósł jedynie co to wiek emerytalny. Jeżeli chodzi o autostrady, to dzisiaj słyszę taki lament, że w ogóle kto za to zapłaci, bo przecież nie wszyscy będą z tego korzystali. Ja na przykład, dzięki Panu Bogu, nie korzystam ze służby zdrowia, ze szpitala, ale płacę składki. To jest naturalne, że nie ze wszystkiego, z czego się korzysta, to na to są przeznaczane pieniądze budżetu państwa polskiego i to jest oczywiste, ale nie można też używać takich paraboli przenosi kompletnie niezrozumiałych, że drogi lokalne są jakie są, a ulegają ogromnej poprawie i tutaj dystrybuowane są gigantyczne środki, więc po co nam tak naprawdę autostrady lub wręcz lamentować nad tym, że te autostrady będą bezpłatne. No to jest jakieś już kompletne kuriozum.
Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Do mnie przemawia wynik głosowania w Sejmie. Sejmie w ostatni piątek. Tam chyba około 430 posłów było za przyjęciem tej ustawy. Zdecydowana większość. Jakoś chyba 13 było przeciw tylko. Więc proponowałbym, żeby zajrzeć w te wyniki głosowania i mieć pretensje.
Takie było pytanie.
I mieć pretensje.
Pytanie było, czy to jest kiełbasa wyborcza.
A pan znowu te elementy wiejskie. Proszę państwa, trzeba rozliczyć tych posłów opozycji, którzy zagłosowali za tą ustawą. A nie mieć pretensji do polskiego rządu, że przygotował szybko tę ustawę i chce ją wprowadzić jeszcze przed wakacjami, czyli okresem, w czasie którego Polacy chcieliby skorzystać. Co prawda na razie dopiero z dwóch tych odcinków bezpłatnych, bo to są państwowe odcinki, ale już prowadzimy rozmowy z koncesjonariuszami, żeby te ich odcinki też były bezpłatne. Poza tym w najbliższych latach niektóre odcinki, kończą się koncesje na niektóre odcinki, czyli te odcinki staną się również państwowe. To nic złego w tym, że chcemy Polakom udostępnić najbezpieczniejsze, szybkie odcinki dróg polskich, po to, żeby się mogli tymi drogami w sposób wygodny przemieszczać. Mówiliście tu państwo o drogach lokalnych. Między innymi, moim zdaniem, to wpłynie też na poprawę życia ludzi przy tych drogach lokalnych, bo często było tak, że kierowcy omijali odcinki autostrad, między innymi dlatego, że no, to są drogie niektóre przejazdy, bo z tego co wiem, to na A2 to trzeba ponad 100 zł zapłacić, żeby dojechać. Ale przywracamy systematycznie, przywracamy to, co żeście zlikwidowali. Jest program autobusowy. Proszę zobaczyć, ile pieniędzy przeznaczamy w tej chwili na odbudowę połączeń lokalnych w ramach programu autobusowego. Możemy się spotkać po programie i porozmawiamy o tym. To jest bardzo dobry pomysł z tymi autostradami. W Niemczech jest przykład, stamtąd też możemy brać, bo tam są też bezpłatne autostrady. Natomiast my chcemy wprowadzić dla Polaków takie właśnie udogodnienie. Na pewno docenią to. Jeżeli uważacie, że to jest z naszej strony błąd, to zgłoście to w swoim wreszcie programie wyborczym, że jesteśmy za zlikwidowaniem, bo to już teraz wejdzie, bezpłatnych odcinków autostrad.
Jesteśmy za przywróceniem transportu publicznego w terenach wiejskich, który zlikwidowali.
Bardzo
dziękuję
i
pozdrawiam słuchaczy Radia Kielce.
Poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska.
Bardzo dziękuję, kłaniam
się. Andrzej Rak, Konfederacja.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się nisko.
Poseł Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobrego tygodnia.
Polska. Poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
Dziękuję.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Oraz Maciej Sokalski, Polska 2050.
Do usłyszenia.
Byli dziś gośćmi Studia Politycznego. Za uwagę dziękuję także Wojciech Bulewski i Michał Kita. Mówimy państwu do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.